lekcjami, które możemy przyjmować ze Słowa Bożego, a nie wszyscy, braterstwo, jak widać, mogli tutaj z nami być i cieszyć się tą społecznością, ale mimo to pamiętają o nas i myślę, że my również o nich będziemy pamiętać. W tej chwili oddam głos bratu Waldemarowi Szymańskiemu, który będzie nam służył drugim wykładem.
Drodzy braterstwo, do tych pozdrowień chciałbym także dołożyć pozdrowienia od braci ze Zgromadzenia Ludu Pana z Lublina. Część osób nas tutaj przyjechało, ale znaczna część została i to tamci braterstwo prosili, aby bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników uczty duchowej tutaj w Nowej Hucie. Tak jak brat przewodniczący wspomniał, że są tutaj pozdrowienia międzynarodowe, żeby sprostać temu zadaniu, chciałbym także i ja przesłać takie. W ubiegłą niedzielę rozmawiałem z bratem Tadeuszem Wójciakiem, który aktualnie przebywa w Australii, a w zasadzie już kończy swoją wizytę, bo w przyszłym tygodniu wraca do Polski. Prosił, aby bardzo, bardzo serdecznie braterstwo tutaj pozdrowić. Drodzy braterstwo, z analizy rysunku boskiego planu wieków wynika, że żyjemy w bardzo ciekawym i charakterystycznym czasie. Wynika to z tego, że w okresie naszego życia następuje zmiana epok. Coś się kończy i coś nowego zaczyna. Kończy się wiek Ewangelii i rozpoczyna się wiek tysiąclecia. Z kilku powodów ja uważam, że nikt z ludzi nie jest w stanie podać daty, kiedy ta zmiana nastąpi. Po pierwsze, jako ludzie przyzwyczajeni jesteśmy do podawania dokładnych dat. Wiemy, że nowy rok rozpoczął się 1 stycznia. W tym przypadku możemy bardzo dokładnie podać godzinę rozpoczęcia na przykład XXI wieku. XX wiek zakończył się i od następnej sekundy mamy wiek XXI. Czy zatem możemy w ten sposób określić zakończenie wieku Ewangelii i rozpoczęcie wieku tysiąclecia? Myślę, że taka analogia nie może być stosowana do epok boskiego planu wieków, ponieważ one nie podlegają ludzkiemu sposobowi liczenia czasu. I druga kwestia, drodzy braterstwo, potwierdzająca ten argument jest taka, że jakbyśmy popatrzyli w tej chwili na rysunek planu wieków, epoki zachodzą na siebie. Co to oznacza? Oznacza to, że nie ma wyraźnego podziału granicy wieków. Jest taki okres, kiedy trwa jeszcze wiek Ewangelii i już rozpoczyna się wiek tysiąclecia. Zatem zmiana epok jest płynna. Ja nie wiem, jak długo będzie trwał ten czas zmiany wieków. Nie silmy się zatem, kochani braterstwo, na stawianie dat, bo rodzą one niepotrzebne emocje. A z boskiej perspektywy w odniesieniu do wieczności są mało znaczącym epizodem. Z drugiej strony, okres zmiany epok możemy rozpoznać po wydarzeniach. Słowo Boże opisuje ten okres. Opisy z Nowego Testamentu są tak oczywiste i jednoznaczne, że nie wymagają komentarza. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział od wersetu 3. Powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienie ziemi. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Czy te słowa, drodzy braterstwo, wymagają komentarza? Jak na dłoni, wokół siebie i pośród nas widzimy te wydarzenia. Codziennie odbieramy informacje o wojnach, walkach, kataklizmach, o nienawiści, bezprawiu, upadku moralności. To wszystko dowodzi, że okres, w którym żyjemy, jest zapowiedzianym przez Chrystusa końcem tego świata. Uzupełnieniem tego opisu jest Stary Testament. Znajdujemy tam proroctwa, które językiem obrazowym opisują okres zmiany epok. Stary Testament zawiera 17 ksiąg prorockich, w których zawarte jest 27 proroctw. Dzisiaj chciałbym swoją uwagę zwrócić na pewnego proroka i jego proroctwo dotyczące okresu czasu, w którym my żyjemy. Księgi prorockie Starego Testamentu dzielimy na proroctwa duże i proroctwa małe. Skąd wziął się ten podział? Czy proroctwa duże są ważniejsze od tych małych? Myślę, że nie. Podział na duże i małe proroctwa jest podziałem umownym i sprowadza się do tego, że autorami dużych proroctw byli bardziej znani prorocy. Na przykład Izajasz, Jeremiasz, Daniel, Ezechiel, prawda? Natomiast małe proroctwa pisali mniej znani autorzy, na przykład Joel, Amos, Ageusz. Należy także, drodzy braterstwo, zauważyć, że tak zwane duże proroctwa po prostu zawierają więcej informacji, są dłuższe, mają więcej rozdziałów. Ja chciałbym swoją uwagę skierować na jednego z tych właśnie małych proroków. Księga tego proroka liczy 3 rozdziały. Proroctwo mówi o Niniwie. Chodzi mi o proroka Nachuma. Sam Nachum, drodzy braterstwo, jest postacią mało znaną. Jak powiada pierwszy werset tego proroctwa, Nachum pochodził z Elkosz. Miasto Elkosz jest bliżej nieznaną miejscowością położoną w Judei. Aby z kolei określić czas, kiedy żył prorok Nachum, trzeba sięgnąć do drugiej części jego proroctwa i połączyć ją z wydarzeniami historycznymi. W 3 rozdziale proroctwa od 8 do 10 wersetu prorok pisze o dokonanym w przeszłości zniszczeniu miasta Noammon. Stolica Górnego Egiptu, lepiej znana pod swoją grecką nazwą Teby, zniszczona została przez wojska asyryjskie w 663 roku przed Chrystusem. I to jest, drodzy braterstwo, górna granica działalności proroka Nachuma. Z kolei zniszczenie Niniwy prorok opisuje jako zdarzenie, które ma dopiero nastąpić. Z historii wiemy, że sprzymierzone wojska Medów i Babilończyków zniszczyły Niniwę w 612 roku przed Chrystusem, że, jak to pisze prorok Sofoniasz, został po niej obszar suchy jak pustynia. Mamy zatem, drodzy braterstwo, 51 lat działalności proroka Nachuma między rokiem 663 a 612 przed Chrystusem. Przeanalizujmy jednak pierwszą część proroctwa Nachuma. Pierwsze wersety proroctwa to hymn na cześć Stwórcy Jahwe, który w przyszłości ukaże przeciwników swojego ludu. Wersety odnoszą się do czasów przyszłych, odległych Nachumowi, okresu ucisku, którego wynikiem będzie usunięcie obecnego złego świata. Jest to z kolei czas przepowiedziany przez proroka Daniela w 12 rozdziale, w wersecie 1. Znane braterstwo słowa, ale odczytam je. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. Prorok w tych słowach zapowiada, że nadejdzie taki czas, w którym powstanie książę Michał, orędownik swojego ludu. Jest to mowa o Chrystusie, który jest orędownikiem klasy Kościoła. Ja wierzę, że czas przyjścia Chrystusa na ziemię jest już poza nami. Teraz, drodzy braterstwo, czekamy na wypełnienie drugiej części proroctwa Daniela. Nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było. Właśnie o tym przedziale czasowym między przyjściem Jezusa po raz drugi na ziemię, a nastaniem czasu wielkiego ucisku pisze w swoim proroctwie prorok Nachum. Przeczytajmy 2 i 3 werset proroctwa Nachuma. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i w wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. Drodzy braterstwo, prorok powiada, że w wichrze i w burzy jest droga Pańska. Chciałbym chwilę zastanowić się nad tym. Jak zrozumieć te prorocze słowa? W wichrze i w burzy jest droga Pańska. Bezwieczna pogoda zapewnia spokój, ciszę i dobry wypoczynek. Wiatr powoduje, że człowiek staje się rozdrażniony, odczuwa dyskomfort, pojawia się niepokój. Wicher, drodzy braterstwo, to też wiatr, ale o zmiennych kierunkach, pojawiający się nagle, wiejący z dużą siłą. Bardzo często niesie ze sobą zniszczenie i dlatego w ludziach budzi strach. Kulminacją tego gwałtownego zjawiska przyrodniczego są huragany i tajfuny. Pamiętamy, jakie szkody w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych wyrządził huragan Katrina. Strach wielki, drodzy braterstwo. Uczucie lęku towarzyszy każdej burzy. Burza to połączenie silnego wiatru, dużych opadów i mocnych wyładowań atmosferycznych. Nadciągającą burzę wyczuwają także zwierzęta. One także szukają schronienia. A ja, drodzy braterstwo, przypomnę słowa proroka. W wichrze i w burzy jest droga Pańska. Jakie myśli ukryte są w tych słowach? Burza i wicher pokazują ogromną moc przyrody, którą stworzył Ojciec Niebieski. W ten sposób objawia się siła i moc naszego Stwórcy. Przed tą siłą, drodzy braterstwo, czujemy lęk, niekiedy strach. Z drugiej strony zawsze możemy liczyć na pomoc naszego Zbawcy. Właśnie tutaj jest ta droga Pańska, bo możemy liczyć na pomoc naszego Zbawcy. Jeszcze jeden aspekt. Przyroda cały czas czaruje na swoim pięknem, ale szczególnie po burzy. Dostrzegamy jej walory. Surowe góry po przejściu huraganu odsłaniają swój urok. Po przejściu huraganu widać to piękno gór, drodzy braterstwo. Spokój, cisza, promienie słońca pojawiające się po przybytej burzy, to wszystko sprawia, że człowiek zaczyna radośnie patrzeć w przyszłość. Znane jest braterstwu powiedzenie cisza po burzy. To powiedzenie, drodzy braterstwo, ma coś kojącego w sobie. Cisza po burzy. Dodajmy jeszcze do tego czyste, świeże powietrze po burzy, a zauważymy, że burza ma też swoje dobre strony. Burza oczyszcza powietrze, zwiększa ilość ozonu w atmosferze, człowiek się czuje rześki, łatwiej mu się oddycha, prawda? Słowa proroka w wichrze i w burzy jest droga pańska, stosują się także do wichrów i burz życiowych, drodzy braterstwo. Tym mianem określamy wszystkie zmartwienia, gorzkie rozczarowania i przygniatające niepowodzenia rodzinne, zborowe, w życiu zawodowym. Jedne, drodzy braterstwo, przychodzą na nas niespodziewanie, inne nadciągają powoli. Zjawiają się na horyzoncie jako, bym powiedział, niewielka chmurka, która z czasem rośnie, rośnie, powleka nasze całe niebo i staje się nie do zniesienia. Tak mówimy. W burzach Bóg przygotowuje nas do służby. Człowiek, podobnie jak drzewo, opierając się żywiołom, rośnie w siłę. Gdy Pan potrzebuje człowieka, dopuszcza na niego burzę. Historie, drodzy braterstwo, ludzkie są surowe, a drogi ich kamieniste. W wichrze i w burzy człowiek hartuje swój charakter. I wtedy, kochani braterstwo, też znajduje odpowiedź na swoje modlitwy. W wichrze i burzy człowiek kształtuje swój charakter. W tym okresie, w którym teraz żyjemy, miejmy, drodzy braterstwo, tę świadomość, że te burze i wichry życiowe będą się nasilały. Będzie ich coraz więcej. Będziemy mieli więcej kłopotów, ale to tak już jest od lat. Miejmy to, drodzy braterstwo, na uwadze. Marynarze wiedzą, że podczas huraganowej burzy najlepiej zostać w porcie. Albo trzeba pamiętać o tym, aby statek ustawić dziobem do wiejącego wiatru i za wszelką cenę utrzymywać to położenie. Podobnie, kochani braterstwo, jest w przypadku chrześcijan. Oni muszą obrać kurs zalecany przez Słowo Boże. A potwierdzeniem tego są słowa psalmisty Dawida ze 127 psalmu, 28 werset. Gdy wołają do Pana w utrapieniu swoim, z ucisków ich wybawia ich. Obraca burzę w ciszę tak, że umilkną nawałności ich. Tak mówi Słowo Boże. Przypomnijmy sobie, drodzy braterstwo, historię, kiedy Pan bronił swój wybrany lud przed Faraonem. Różne burzliwe wichry pomagały im w odniesieniu zwycięstwa, aż wreszcie Pan wymierzył ostateczny cios wyniosłości Egiptu, również przy pomocy okropnego wiatru. Bardzo dziwny musiało się wydawać w oczach Izraelitów ich własne położenie. Podróżujący naród ze wszystkich stron otoczony był ogromem niebezpieczeństw. Przez Izraelitami było rozszalałe morze, odcinające drogę ucieczki. Po obu stronach skaliste górskie wzniesienia i wreszcie ta nieprzenikniona, z porywami ogromnego wiatru, stopniowo gęstniejąca noc. Myśleli, że pomoc, której Pan udzielał im do tej pory, była po to, aby teraz, drodzy braterstwo, pogrążyć ich w śmierci. Na domiar wszystkich okropności ten przerażający okrzyk: Egipcjanie idą za nami. I ten złośliwy komentarz skierowany do Mojżesza: cóżeś to nam uczynił, żeś nas wywiódł z Egiptu? Czy w Egipcie nie było miejsca na nasze groby? Druga Księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Kiedy sytuacja wydawała się bez wyjścia, znalazło się rozwiązanie. Nastąpiło pełne chwały Boże zwycięstwo. Wschodni Silny wiatr rozpędził fale i morze odsłoniło swoje dno. Wtedy rozstąpiły się fale i synowie izraelscy suchą nogą przeszli przez morze dzięki Bożej opatrzności. Po jednej i po drugiej stronie jaśniały chwałą Bożą kryształowe ściany morza, a wyżej, ponad głowami, słychać było huk straszliwej burzy. Tak było przez całą noc, drodzy braterstwo, a rankiem, kiedy ostatnie pułki izraelskie osiągnęły przeciwległy brzeg, dwumilionowy naród zaśpiewał pieśń Panu o wichrze gwałtownym, wykonującym rozkaz Jego. Psalm 148, werset 8. Przypomnę słowa proroka Nachuma. W wichrze i w burzy jest droga Pańska. Ten sam wiatr dokończył dzieła Bożego. Druga Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 9 i 10 werset czytam. Mówił nieprzyjaciel, będę gonił, dogonię. Będę dzielił łupy, nasyci się ich dusza moja, dobędę miecza mego, wygładzi je ręka moja. Wionąłeś wiatrem Twym, okryło je morze. Połknieni są jako ołów w wodach gwałtownych. Przyjdzie taki czas, drodzy braterstwo, kiedy i my, dzięki miłości Bożej, staniemy na szklanym morzu z cytrami w ręku i zaśpiewamy pieśń sługi Bożego Mojżesza z Księgi Objawienia, z 15 rozdziału. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Wówczas, drodzy braterstwo, zrozumiemy, że wichry i burze, które na nas przychodziły, przywiodły nas do Pana i pozwoliły osiągnąć to wybawienie. Teraz, kochani braterstwo, dostrzegamy smutek, krzyczymy do Pana po stracie kogoś bliskiego albo przed obliczem jakiejś straszliwej choroby. Później zrozumiemy, że ta noc rozmowy z Bogiem była w rezultacie naszym zwycięstwem nad przerażeniem i naszą rozpaczą. Teraz widzimy tylko stratę. Lękamy się wiejącego wiatru i nadciągającej burzy, ale kiedyś zrozumiemy, że one stawiały opór wodom zginienia i otworzyły drogę do ziemi obiecanej. W wichrze i w burzy jest droga Pańska. Pamiętamy, że tymi słowami prorok Nachum opisuje czas zmian epok, wieku Ewangelii i wieku tysiąclecia. Zauważymy to bardzo dokładnie, jeżeli popatrzymy na symboliczne burze i wichry rozpętane wokół nas. Symboliczne burze i wichry. Rozglądając się wokół siebie, dostrzegamy żywioły przygotowujące się na ogień owego dnia, na ogień gniewu Bożego, samolubstwo, wiedza, bogactwo, ambicja, nadzieja, niezadowolenie, strach i rozpacz stanowią czynniki, których wzajemne tarcie już niebawem doprowadzi do rozpalenia gniewnych namiętności świata i spowoduje, że rozmaite żywioły społeczne rozpalone ogniem stopnieją. Dawne zadowolenie wynikające z zaspokojenia opuściło wszystkie klasy, bogatych i biednych, mężczyzn i kobiety, wykształconych i niewykształconych. Każdy jest niezadowolony. Wszyscy samolubnie i coraz gwałtowniej domagają się swoich praw albo ubolewają z powodu bezprawia. Czasy wzrostu wiedzy i niezależności cechują się skłonnością do jednostronnego spojrzenia, do zwracania bacznej uwagi na własne interesy przy jednoczesnym lekceważeniu strony przeciwnej. Takie słowa, kochani braterstwo, napisał brat Russell w 1897 roku. Czwarty tom, wykład siódmy. Jakże dobrze słowa te opisują dzisiejszy świat. Do tego opisu, kochani braterstwo, dodajmy jeszcze polityczne burze, powstające koalicje religijno-narodowo-polityczne, ogólnoświatowe afery finansowe, pogłębiający się rozdział między ubóstwem a klasą bogatą. Do tego, drodzy braterstwo, dodajmy jeszcze bezrobocie, migrację ludności po całym świecie w poszukiwaniu czegoś lepszego, codzienne działania wojenne, zamachy terrorystyczne, strajki, bunty i protesty. Oto obraz burz i wichrów prowadzących do anarchii, która jest częścią składową wielkiego ucisku. O naszych czasach mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie unikną. Werset, kochani braterstwo, nie mówi, że gdy zapanuje pokój i bezpieczeństwo, ale gdy będą mówić o pokoju i bezpieczeństwie, wtedy przyjdzie zginienie. Ilustracją tych słów mogą być, drodzy braterstwo, wydarzenia w Stanach Zjednoczonych z września 2001 roku. Wydawało się, że nie ma bogatszego, bardziej wolnego, demokratycznego i bardziej bezpiecznego kraju na świecie jak Stany Zjednoczone. Jeden wrześniowy dzień zmienił tę opinię. Ja nie chcę powiedzieć, że Pan Bóg posługuje się takimi metodami, ale je dopuszcza, aby człowiek zrozumiał swoje położenie, nauczył się pokory i w końcu uznał Pana za swojego wybawiciela. Do tego potrzebne są wichry i burze, które apostoł Paweł przyrównał do bólów porodowych, które nasilają się i słabną, nasilają się i znowu słabną. Ja uważam, że obecnie żyjemy w fazie narastania bólu porodowego. Nie umiem powiedzieć, czy jest to już ten ostatni bolesny skurcz, po którym nastąpi rozwiązanie i Królestwo Tysiąclecia powstanie do życia. Ja, drodzy braterstwo, tego nie wiem. Bóle nasilają się, a widać to po wydarzeniach. Wynikiem upadku moralnego i religijnych przemian są nieomal codzienne zamachy terrorystyczne organizowane przez szeroko pojętych fundamentalistów. W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o fundamentalizmie. Chciałbym teraz parę chwil poświęcić właśnie na to zjawisko. Mimo że pojęcie fundamentalizmu znane jest od bardzo dawna, to w obecnym czasie nabiera ono szczegółowego znaczenia. Mówi się wręcz o zagrożeniach dla ludzkości z tej strony. Doszły do nas informacje, że odpowiedzialny za tragiczny zamach we wrześniu na World Trade Center są fundamentaliści islamscy. Co to jest fundamentalizm? Czym charakteryzują się fundamentaliści? Fundamentalizm to rygorystyczne trzymanie się zasad i norm. Rozróżnia się fundamentalizm religijny, polityczny i światopoglądowy, w zależności od tego, co rygorystycznie jest przestrzegane. Zarzut fundamentalizmu często wykorzystywany jest w mowie nienawiści w celu zdyskredytowania swojego przeciwnika. Określenie kogoś słowem fundamentalista w społeczeństwie nastawionym na otwartość wobec różnych poglądów ma na celu w zasadzie przeniesienie sporu z płaszczyzny rzeczowej na płaszczyznę emocjonalną i skojarzenie swojego przeciwnika z negatywnymi emocjami. Fundamentalista to jest określenie to negatywne, drodzy braterstwo. Szczególnie niebezpieczny fundamentalizm religijny atakuje w imię Boga i zyskuje coraz więcej zwolenników wśród niemal wszystkich religii świata. Fundamentaliści są postrzegani jako skrajni fanatycy, organizujący spiski i zamachy terrorystyczne, sieją strach i przerażenie. Ludzie żyjący w atmosferze równowagi moralnej, opartej na zasadach Słowa Bożego, nie znali takich sytuacji. Dzisiaj zasady te są kwestionowane lub całkowicie odrzucane. Światu daje się we znaki upadek moralny we wszystkich warstwach społecznych. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem tej mocy, również tych się wystrzegaj, pisze apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza. Fundamentaliści ze wszystkich sił chcą zmusić drugich do trzymania się właściwej, ich zdaniem, kodeksu moralności oraz systemu zasad religijnych. Każdy ortodoksa jest głęboko przekonany, że tylko on i wyznawane przez niego wartości są słuszne. Inni są w błędzie. Fundamentaliści trzymają się swoich starych tradycji, wierzeń i skrajności. Nie znaczy to, drodzy braterstwo, że sprzeciwiają się wszystkiemu, co nowoczesne. Swoje poglądy szerzą, korzystając z najnowszych środków przekazu, korzystają z komunikacji i łączności, a do zabijania innych stosują najnowocześniejsze środki rażenia. Ekspansja fundamentalizmu religijnego jest bardzo różnorodna. Nie ogranicza się ona do odrzucania nauk innych religii, ale będzie ona narzucała swoją, rzekomo lepszą wiarę opartą na tradycji. I to, drodzy braterstwo, realizowane jest przez różnego rodzaju misje religijne lub wywieranie nacisku na władzę państwową tak, aby prawo państwowe było podporządkowane prawu kościelnemu. Dzisiaj fundamentaliści islamscy działają podobnie, jak kiedyś działali fundamentaliści chrześcijańscy. Krucjaty, średniowieczna inkwizycja, wojny krzyżowe. Jednym słowem można powiedzieć, że miecz i ogień torował drogę do Chrystusa. Nawracanie trzeciego świata polegało na budowaniu rezerwatów, do których wprowadzano ludzi pod przymusem, a śmiercią karano za nieprzyjęcie lepszego chrześcijaństwa. Po takiej lekcji szerzenia wiary, czy należy się dziwić fundamentalistom innych religii, sposobowi ich postępowania w obronie przed nową krucjatą? Fundamentalizm i fanatyzm, zło i bezprawie. Wszelkie burze i wichry rozszerzają się po całym świecie wraz z wędrującymi po nich ludźmi. Niemal całym dziejom ludzkości towarzyszyły wojny, klęski głodu i prześladowania. Dlatego nigdy nie brakowało ludzi szukających schronienia w obcym, bezpiecznym kraju. Prawo azylu szanowane było nie tylko przez Azteków, Asyryjczyków, Greków czy Hebrajczyków, ale również przez kultury muzułmańskie. Gościnność obcych nazywano prawem świętym. Po II wojnie światowej na świecie było 1,5 miliona uchodźców. Dlatego w 1951 roku przy Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzono Urząd Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców. Dzisiaj z ochrony i pomocy tej organizacji korzysta blisko 30 milionów ludzi. Masowy eksodus ludności spowodowany jest brakiem pracy, żywności, wojnami i prześladowaniami. Narody w zasadzie szanują ideę udzielania azylu, ale są zaniepokojone liczbą uchodźców. Są to te niechciane miliony, które niosą ze sobą zamieszanie, burzę, wicher, strach i lęk. Podobnie było, drodzy braterstwo, kiedy Jakub z rodziną szukał schronienia w Egipcie przed skutkami trwającego 7 lat głodu. Faraon przyjął ich bardzo serdecznie. Pierwsza księga Mojżeszowa, 47 rozdział. Ziemia egipska stoi dla ciebie otworem. W najlepszej części kraju daj mieszkanie ojcu swemu i braciom swoim. Niech mieszkają w krainie Goszen. Takie słowa powiedział Faraon. W miarę upływu czasu Izraelici stali się tak liczni, że było ich dużo w całym Egipcie i bano się synów izraelskich. Druga Mojżeszowa, 1 rozdział. Dzisiejsze narody zachodnie również, drodzy braterstwo, boją się bezustannego napływu uchodźców w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków bytowania. Z tego powodu narastają różne problemy. Nienawiść do cudzoziemców, mnożą się akty przemocy, wysiadlenia, podpalenia. Codziennie słyszymy o tym. Pan Bóg powiedział do Izraela tak, w drugiej księdze Mojżeszowej, 23 rozdział. Przychodnia nie uciskaj, sami bowiem wiecie, jak się czuje przychodzeń, wszak byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Dlatego, drodzy braterstwo, obcych przybyszów Izraelici mieli traktować życzliwie, tak jak własne dzieci. Mieli wspólne prawa i obowiązki, ci obcy. Prawo do udziału w ziemi, prawo do uczciwego procesu, prawo do godziwych zarobków, prawo do azylu dla nieumyślnego zabójcy i wreszcie prawo do zbierania pokłosia. Wszyscy przybysze byli zobowiązani do przestrzegania praw, ale także i obowiązków narodu izraelskiego. Trzecia księga Mojżeszowa, 24 rozdział. Będzie u was jedno prawo, zarówno dla obcego przybysza, jak i dla krajowca, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Podobnie, drodzy braterstwo, było w przypadku oddawania czci obcym bogom. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, werset 2. Ktokolwiek z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających w Izraelu odda kogoś ze swojego potomstwa Molochowi, poniesie śmierć. Jakże inaczej mówią konstytucje, prawa i traktaty współczesnych tak zwanych cywilizowanych krajów. Wzniosłe zapisy o wolności myśli, sumienia i wyznania w rzeczywistości nie gwarantują ludziom równouprawnienia, bo są sprzeczne z cytowanym prawem Bożym, danym Izraelowi. Widać zatem, jakie skutki pociąga za sobą nieprzestrzeganie Bożych zaleceń. Strach i przerażenie to symptomy wielkiego zamieszania spowodowanego żywiołami ogólnoświatowymi. A w tym wszystkim, drodzy braterstwo, jest droga pańska, jak mówi prorok Nachum. Według Pisma Świętego przez pewien czas Bóg pozwala ludziom łamać jego prawo, a tym samym wywoływać ból i cierpienia. Fundamentaliści stosują wiele taktyk, nie wyłączając przemocy, by narzucić społeczeństwu własną, fałszywą, bałwochwalczą ideologię. Fundamentalizm religijny. Rygorystyczne trzymanie się zasad i norm wyznaczonych przez daną religię, przypominam. Czy nam, drodzy braterstwo, zagraża fundamentalizm, czy przestrzeganie Bożej prawdy, głoszonej przez proroków i naszego Zbawiciela, może być nazwane fundamentalizmem? Wszyscy naśladowcy Chrystusa są przekonani o prawdziwości Biblii, bo ona jest Słowem Bożym. Wszyscy naśladowcy Chrystusa mają ustalone przekonanie o słuszności swojego poświęcenia, mimo to nie są fundamentalistami w takim znaczeniu, w jakim przyjęto się używać tego określenia. Prawdziwi chrześcijanie nie wywierali i nie wywierają nacisku na przywódców politycznych, aby skłonić ich do wydawania prawa popierającego ich zasady wiary. Prawdziwi chrześcijanie nie organizują demonstracji, nie uciekają się do fizycznej i psychicznej przemocy. Pan Jezus powiedział: i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Później zwrócił się do Ojca: poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jesteśmy przekonani, że o prawdzie biblijnej, jesteśmy przekonani o tym, co Słowo Boże mówi. Jesteśmy o tym przekonani. Możemy, drodzy braterstwo, rozeznawać i zgodnie z tą prawdą żyć. Słowo Boże uczy o obowiązku chrześcijanina. Wzywa do zdobywania owoców ducha. Braterstwo, wszyscy znają te owoce, ale ja je odczytam raz jeszcze. Owocami ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma zakonu. W liście do Galacjan pisze prorok. Takie cechy, drodzy braterstwo, wykluczają fanatyzm i fundamentalizm z życia człowieka. Jeśli ktoś zdobędzie takie owoce, na pewno nie będzie mógł być zaliczony do grupy fanatyków. Apostoł Jakub w 3 rozdziale zachęca do uczenia się i mówi tak: a mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie troniąca, nie obłudna. Pan Jezus, drodzy braterstwo, będąc napełniony Bożą prawdą, głosił tę prawdę innym. Nie narzucał swoich przekonań. Trafiał do ludzkich serc i umysłów. Nie prześladował tych, którzy się z nim nie zgadzali. Przeciwnie, to on był prześladowany przez ortodoksyjnych przywódców religijnych. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezów: jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. My jesteśmy przekonani, że to jest fundament prawdziwej wiary. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jak było dawniej, tak samo dzisiaj. Nikogo żadnym sposobem nie staramy się zmuszać do przyjęcia tych zasad wiary. Powiem inaczej, wprost przeciwnie. Za apostołem Pawłem prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Po tych słowach, drodzy braterstwo, aby przeanalizować swoją postawę, przytoczę kilka cech i symptomów fundamentalizmu. Po pierwsze, fundamentaliści dają sobie prawo do osądzania, kto jest prawdziwym wiernym, a kto nim nie jest. Siebie oczywiście uważają za prawdziwie wierzących. Fundamentaliści szczycą się, że znają ostateczne odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania. Wiedzą, że widzą wszystkie problemy w czarno-białych kolorach, bez pozostawienia jakichkolwiek wątpliwości i odcieni. Tworzą enklawę, oddzielając się od innych, których uważają za niewiernych. Następna kwestia. Fundamentaliści nie uznają kompromisów. Charakteryzuje ich postawa konfrontacji. Dążą do tego, aby podporządkować sobie myślących inaczej. Swoich przywódców poddają testowi siły, moralności i sprawiedliwości. Wzniecają niepokoje, aby osiągnąć swoje cele. Organizują rewolty, angażują się w konflikty. Religia góruje ponad wszystkimi innymi sprawami. Całe życie społeczne musi być podporządkowane rygorom religii. Fundamentaliści prowadzą prosty styl życia, są zdeterminowani w osiąganiu swoich celów. Fundamentaliści są wysoce nietolerancyjni Inaczej myślących traktują jako zagrożenie dla swojej egzystencji. Dlatego ich zwalczanie uważają za cel nadrzędny. Przeanalizujmy, drodzy braterstwo, te kilka informacji w stosunku do siebie. Czy my tacy jesteśmy? Oto, drodzy braterstwo, z drugiej strony charakterystyka ludzi, którzy w dzisiejszych czasach mają coraz więcej do powiedzenia. Z drugiej strony musimy pamiętać, że w tym wszystkim jest droga pańska. Bóg zamierzył taki czas, kiedy zniszczy współczesny Babilon. Pisze o tym prorok Nachum w pierwszym rozdziale, 9 wersecie. Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia, nie nastanie po raz drugi ucisk. Prorok tutaj wyraźnie mówi, że Pan Bóg dokona zniszczenia, dlatego żaden wspólny front tworzony przeciwko Panu nie zdoła uchronić nominalnego chrześcijaństwa przed zniszczeniem. A dopełnieniem tego opisu są słowa 10 wersetu proroctwa Nachuma. Biada miastu cierniem porośniętemu, które jest pełne lwów, spalone zostanie jako suche ściernisko. Na własne oczy, drodzy braterstwo, widzimy, że system, który rzekomo wspiera sprawy Boga, w rzeczywistości udziela fałszywych rad o Bogu i Jego Królestwie. Angażuje się w politykę i sprawy państwowe. Z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciwko Panu i doradzał nikczemnie, mówi 11 werset proroctwa. Chociaż są nietknięci, i tak liczni jednak znikną i przeminą. Oto, drodzy braterstwo, zapowiedź zniszczenia tego, co przez wiele stuleci było nietykalne. Werset 14. Przeciwko tobie wydał Pan rozkaz, twoje imię już nigdy nie będzie wspominane. Ze świątyni twojego Boga usunę posąg kryty i lany i przygotuję ci grób z piętnem hańby. A teraz, drodzy braterstwo, słowa proroka Nachuma skierowane do ludu Bożego. Wprawdzie poniżyłem cię, lecz już cię nie poniżę. Otóż teraz złamię jego jarzmo, które ciąży na tobie i rozerwę twoje więzy. Boży lud, drodzy braterstwo, ma zapowiedziane, że kiedy Pan złamie jarzmo nominalnego chrześcijaństwa, nie powtórzą się czasy prześladowań za wiarę. Antychryst traci na sile, w jego murach obronnych pojawiają się wyrwy. Niektórzy uważają, że pierwsze szpary w tych murach pojawiły się już za czasów Napoleona. Trzeba przyznać, że przez cały czas mury te były naprawiane. Dotarły do nas informacje, drodzy braterstwo, że przez te mury do tego najbardziej skrytego systemu, jak do Niniwy za czasów Nachuma, teraz przedostali się nawet tajni agenci. Wszyscy sprzymierzeni z nominalnym chrześcijaństwem w obliczu nadchodzącego zniszczenia zapowiedzianego przez Jehowę, podobnie jak to by było w Niniwie, odwrócą się i uciekną. Sama Niniwa podobna jest do stawu, którego wody odpływają z hukiem, a choć wołają stójcie, stójcie, jednak nikt się nie odwraca. Drugi rozdział, werset 9, tak pisze. Niezadowoleni z nominalnego chrześcijaństwa doprowadzą do ujawnienia wszelkich błędów, bałwochwalstwa i świętokradztwa całego systemu, zgodnie ze słowami proroka Nachuma, trzeci rozdział, werset 4 i 5. Z powodu wielkiej rozpusty nierządnicy, powabnej, uroczej, czarownej, oszałamiającej narody swoim nagim ciałem, a ludy swoim czarem. Oto ja wystąpię przeciwko Tobie, mówi Pan zastępów. Podniosę poły Twoich szat na Twoją twarz i pokażę ludziom Twoją nagość, a królestwom Twoją sromotę. Kiedy ta zapowiedź zostanie zrealizowana, drodzy braterstwo, ja nie wiem. Wierzę głęboko, że Królestwo Boże przyjdzie, ale nie podam daty Jego przyjścia, bo jak mówi Słowo Boże, a o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Dlatego zwracajmy naszą baczną uwagę na wydarzenia, które dzieją się wokół nas, bo po tych wydarzeniach możemy określić, jak daleko do Królestwa nam zostało. Gdybyśmy, drodzy braterstwo, znali datę przyjścia nowego wieku, zapewne wiele rzeczy odkładalibyśmy na przyszłość. Tymczasem na przyjście Królestwa musimy być gotowi stale, tak jakby miało ono przyjść nawet i dzisiaj. Zapytam, czy jesteśmy, drodzy braterstwo, gotowi na przyjęcie Pana dzisiaj? Jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Jako kilkunastoletni chłopiec przysłuchiwałem się rozmowom w zasadzie, jakie prowadzili moi rodzice z innymi braćmi. To pokolenie również rozmawiało o nadchodzącym Królestwie Bożym. Pamiętam, jak bracia opowiadali, że po zmianach, jakie przyniosła ze sobą II wojna światowa, spodziewano się nadejścia Królestwa Bożego tak szybko, że zdaniem niektórych nie warto było już rozpoczynać budowy domu czy kształcić własne dzieci. Ja nie potrafiłem tego zrozumieć. Bracia mówili o czymś dla mnie bardzo strasznym. Oni mówili o zbliżającym się końcu świata. Dzisiaj w dorosłe życie wchodzi pokolenie wnuków i prawnuków moich rodziców. Wszyscy nadal oczekujemy na przyjście Królestwa Bożego. Drodzy braterstwo, myślę, że znacznie łatwiej o Królestwie mówią osoby, które w swoim życiu już coś przeżyły, już coś wycierpiały z powodu na przykład chorób, albo uroniły niejedną łzę, albo doznały strat bliskich, są zmęczone troskami życia. Te osoby znacznie łatwiej rozmawiają o Królestwie niż te, które tego jeszcze nie przeżyły. Zauważyłem, że ja już dorastam do tego, aby myśleć o zbliżającym się, drodzy braterstwo, Królestwie. Nie wiem, co by na to powiedział mój syn, który dopiero rozpoczyna dorosłe życie. Zapewne chciałby jeszcze zdążyć czegoś się nauczyć, coś zobaczyć. Zapewne chciałby czegoś jeszcze doświadczyć. Dlatego żyjmy tak, abyśmy w każdej chwili byli gotowi wejść do Królestwa Bożego. Na własne oczy widzimy wzmagające się burze i wichry. Są one znakiem, drodzy braterstwo, Bożego działania. W wichrze i w burzy jest droga Pańska, powiedział prorok. Przypomnę słowa apostoła Pawła, który wydarzenia zapowiadające wielki ucisk przyrównuje do bólów porodowych, które cyklicznie nasilają się. Ewangelia Jana, 16 rozdział. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Pamiętajmy, kochani braterstwo, o tych słowach. Amen.
Bardzo dziękujemy bratu Waldemarowi za